Chłopczyku, czy nie chciałby grać na skrzypcach? Oto pierwszy przypadek. Znaczy, muzyka mnie zawsze pociągała, ale do głowy mi nie przychodziło, że ja będę jakimś tam muzykiem, jakimś kompozytorem, to było wykluczone. Mój pierwszy kontakt z fortepianem miał miejsce w przedszkolu, jak pamiętam. Byłby to rok 35, może 4, miałem 4-5 lat. I do przedszkola przyszedł pan stroiciel, stroić fortepian. Nie wiem czemu, schowałem się pod fortepianem, tak że im znaleźć nie mogli. I siedziałem tam do późnego wieczora, słuchając tych dziwnych dźwięków, jakie nad głową moją się rozlegały w czasie strojenia instrumentu. O, to było pierwsze wielkie wrażenie. Po czym wróciwszy do domu, wyciągnąłem szufladę ze stołu, odwróciłem i namalowałem sobie klawiaturę. I udawałem, że gram.
Szczęśliwe przypadki Romualda Twardowskiego. Audycja Alicji Pietruczuk.
Mieszkaliśmy w dużym i ciekawym podwórzu, gdzie było szereg różnych instytucji, na czele z drukarnią archidiecezjalną. Stąd duchowieństwo się pojawiało. Gulbinowicz, kardynał, to też tego podwórka naszego przecież. Mościcki, biskup tutaj był po Jabrzybkowskim, Białymstoku, też naszego podwórza, przy tej drukarni. Wszystkich znaliśmy. A za parkanem cała kamienica. Do Litwina należała, takiego żurlisa. O. Ale w tej kamienicy była koszerna restauracja. Trzy kroki dalej, taka właściwie mała dzielnica żydowska była, taki zaułek, był lotoczek. I my jako dzieci albo bawiliśmy się z nimi, albo biliśmy się z nimi. Tak to wyglądało. To się stykało cały czas. Jedno z drugim przemieszało. Dalej, świątynie. Koło mnie stała wielka cerkiew. I dzięki tej cerkwi ja miałem okazję poznać muzykę cerkiewną. Bo wiedziony jakimś wewnętrznym przymusem dosłownie, musiałem tam chodzić, stać i słuchać, słuchać i słuchać. Jako chłopiec 6, 7, 8, 9-letni. Tak, stąd moje początki znajomości. Także ja to młodości wchłonąłem ten klimat, atmosferę i ten zaśpiew. To stąd poszło Wilię. I to spotkanie z tym skrzypkiem na ulicy w czasie okupacji właśnie było szczęśliwym zbiegiem okoliczności. Była wojna, mróz, zima. Poszedłem do miasta czegoś, włóczyłem się po ulicach. To była zamkowa ulica. I w pewnym momencie stanąłem przed sklepem z witryną, gdzie leżały jakieś stare instrumenty. Jakieś skrzypce, jakaś trąbka. I mnie to zainteresowało. Przyglądałem się i tu słyszę głos. Czy nie chciałby grać na skrzypcach? A to był taki starszy skrzypek, były członek petersburskiej orkiestry jeszcze przed rewolucją, opiekun młodzieży, przygarniał młodzież, takich dziwaków tam pełno było w Wilnie. Uczył, zachęcał, bo miał dużo uczniów zresztą. No i oczywiście powiedziałem, że chyba chce. Zaprowadził do siebie, podarował skrzypce, miał duże kolekcje, miał piękne instrumenty, miał Steinera nawet ten instrument. No i uczył mnie przez tę całą okupację. Trudno mi to szło. Nie byłem dużym talentem, jeżeli chodzi o skrzypce, ale mimo wszystko coś tam poznawałem, prawda, literatury, i nuty, i rytmy i tak dalej. I kiedy nastąpił drugi przypadek, tuż po wojnie, zaraz w sierpniu 1944, zostałem zaczepiony przez pewnego zakonnika, ojca Bonifratra. Nazywał się Aureliusz Pudlo, który mnie zapytał, czy nie chciałby przychodzić do nich tam pomagać jako ministrant, bo on widział, że ja to samo robię świętego Jana, też był ministrantem przedtem, żeby do nich przychodzić. No to tam zacząłem chodzić i powstała sytuacja tego typu, że na fali repatriacji organiści zaczęli wyjeżdżać. I ten organista w kościele Bonifratu zapowiedział, że za pół roku wyjeżdżam. I wtedy Aureliusz Pudlo wpadł na pomysł, żeby ze mnie zrobić organistę. I wysłał mnie na lekcję fortepianu do takiej pani Zgirskiej. Och, to była taka bardzo romantyczna dama. Mąż taki pantoflarz, znaczy lysy, trzymała go krótko. No i tam chodziłem na te lekcje fortepianu. Pewnie były śmieszne okazje, to tylko wtedy możliwe było. Pewnie razu przychodzę. A jeszcze tam parę dni wcześniej zauważyłem, że w tym dużym mieszkaniu jakiś wojskowy się pojawił. Myślę, co on tu robi? A on został tam zakwaterowany, oficer. Ona mówi, panie Romualdzie, naprawdę, zakochałam się. No w tym oficerze, proszę pana, jaki przystojny, jaki kulturalny. Ach, nie no, to... Nie udałem śmiechu. Ten mąż przy tym w ogóle. No i ta dama też wyjechała. I wtedy na horyzoncie pojawił się ktoś bardzo ważny, profesor Jan Żebrowski, który był wcześniej i przed wojną wiele lat organistą kościoła Bernardynów. Uroczy człowiek, dżentelmen, postać pełna wdzięku, zawsze mile uśmiechnięty, na nosie, na złotym łańcuszku pęsny, łysina. O, z powodu tej łysiny to miał kłopoty, bo zimą dosłownie co chwilę musiał uchylać kapelusz, musiał w ręku trzymać kapelusz i ulicy. Co gryziło przeziębienie i w ogóle, a tak to było naprawdę. Historia lubi platać figle i to takie okrutne. Powiem szczerze, że gdyby nie wojna, to moja kariera nie wiadomo jakby się potoczyła. Dlatego, że to byłyby przed wojną bardzo kosztowne studia. I matka, która nas z siostrą wychowywała, nie wiem, czy mogłaby się zdobyć na taki wysiłek. No a wojna wszystko poprzewracała do góry nogami. Ten system radziecki, jaki tam zapanował po wojnie, no jednak dawał, jeżeli chodzi o naukę, duże preferencje. Wszystko było ogólnie dostępne i za darmo. Także kiedy ja w 50 roku zakończyłem moją organistowską karierę, bo byłem organistą w trzech kościołach po kolei, no i potem to wszystko się polikwidowało, pozamykało, poniszczyło, no i trzeba było iść się uczyć po prostu dalej. No więc ta szkoła muzyczna w 50 roku dosyć szczęśliwa jakoś była dla mnie, bo ja zdawałem tam jako pianista egzamin, ale przypadek sprawił, że tak ni z tego, ni z owego, jedna z członki tej komisji migracyjnej, Rosjanka zresztą, Wiktoria Pawłowna, pamiętam, nazywała się, zapytała mnie, a czy pan przypadkiem nie komponuje? A ja już komponowałem, bo w roku 1947, kiedy byłem już organistą świętego Jana, postanowiłem dla mojego profesora Żebrowskiego podarować na święta Bożego Narodzenia coś w rodzaju leurki muzycznej. I jak dziś pamiętam, mróz był około 20 stopni, był to 11 listopada, no trochę wcześniej zabierałem się do tej sprawy, i sobie wdrapałem się na chór, uruchomiłem organy i skomponowałem pierwszy życie mój utwór, którym była parafraza kolędy Lule Jezuniu. I potem już w grudniu oferowałem to profesorowi. I nabrałem ochoty na ciąg dalszy. Do 50 roku nakomponowałem tego już kilkanaście utworów. Więc odpowiadając na pytanie owej Wiery Pawłowna, czy komponuję, powiedziałem, że komponuję. I nie wiem, dlaczego wziąłem ze sobą te kompozycje. To jest ciekawe, intuicyjnie. No, zagrałem tam jedną, drugą i oni przyjęli mnie na kompozycję. No i tak uczyłem się tej kompozycji przez 2 lata. I potem przez znowu jakiś niezwykły zbieg okoliczności, nie mając nawet matury, przyjęty zostałem do konserwatorium w 52 roku. No i dobrze znowu trafiłem, bo akurat właśnie w tym roku zjawili się w konserwatorium dwaj panowie po aspiranturze w Leningradzie. Mój profesor kompozycji Juliusz Zelunas i drugi bardzo talentowany kompozytor Edward Balsis, który uczył mnie instrumentacji symfonicznej. Więc byłem pierwszym uczniem jednego i drugiego. Jeżeli chodzi o kompozycję, no to się komponowało dosyć dużo tego, ale w stylu takim trochę pod Rachmaninowa, pod Prokofiewa, a tam trochę pod Stravinsky znowu. Było to stylistycznie niewyklarowane. I wreszcie na trzecim roku, a był to rok już 55, dokonałem przełomu. A w międzyczasie, muszę jeszcze powiedzieć, że utrzymywałem kontakt z Warszawą, ze Związkiem Kompozytorów, który na moją prośbę przysyła mi różne polskie partytury, Berda, Jutosławskiego, Bacewiczówne, także byłem dość dobrze zorientowany i postanowiłem pójść w ich ślady. I zacząłem wypowiadać się jako polski kompozytor. Przy całkowitym poparciu tego Litwina, mojego profesora, jak najbardziej. I pierwszym owocem tych moich nowych poszukiwań był taki utwór, rodzaj suity na orkiestrę smyczkową. I ostatnia część Oberek przetrwała próbę czasu i jest grywana do dzisiaj. To był ten mój utwór, taki, który trafił w dziesiątkę. Następny rok przyniósł koncert fortepianowy, też oparty na polskim folklorze, który był zaraz potem wykonany przez pianistę Abrama Potaszyńskiego i przez orkiestrę radiową był nagrany i to ja mam to nagranie do dziś. Dobrze, no potem przychodzi rok dyplomowy i tutaj skomponowałem koncert na orkiestrę czteroczęściowy. Nie mam partytury, zostało widle, gdzieś tam się wala w jakiejś bibliotece. Oczywiście orkiestra radiowa też nagrała tam to. Także byłem w bardzo komfortowej sytuacji, bo miałem wszystko wykonane, a nawet i nagrane. No, w roku 57 odbyła się pierwsza dekada polskiej kultury. No i z Warszawy przyjechała delegacja na czele z ministrem Kurylukiem. Wśród artystów była Regina Smędzianka, pianistka, dyrygent Witold Krzemieński, z kompozytorów Henryk Cisz, również jako dyrygent, Tadeusz Berd. No i ja na skutek rozmów z Berdem doszedłem do wniosku, że muszę pakować manatki i uciekać stąd. Mówię, pan tu nie ma żadnych perspektyw i miał rację oczywiście. No muszę powiedzieć, jeżeli my czasami narzekamy na naszą biurokrację, to dokładnie nie wiemy zupełnie, co to znaczy ówczesna sowiecka biurokracja. To było coś potwornego. No ale jakoś szczęśliwie udało się to wszystko załatwić. No i pamiętam z mamą, chyba 6 czy 7 grudnia, wsiedliśmy do samolotu i przylecieliśmy do Warszawy. Więc ja miałem już plan ustalony, że kontynuuję naukę dalej w Warszawie. Bo tutaj są inne prądy, inne tendencje, to wszystko bardzo ważne. No i trafiłem znowu do Wojtowicza w Warszawie na 4 rok studiów, który wymyślił sobie, że powinien się przenieść z Katowic do Warszawy. I dlatego wziął kilku uczniów z warszawskiej szkoły. A miał uczniów już takich w Katowicach jak Killer, Schwidl, Szalonek i tak dalej, i tak dalej. Ale potem profesor się rozmyślił, bo proponowano mu na Pulaskiej za duże mieszkanie i został w Katowicach. To ja musiałem wobec tego dojeżdżać. No i tak wędrowałem cały czas. Warszawa, Katowice, Śląsk. A jeden z moich wileńskich profesorów z gimnazjum też przywędrował na Śląsk i zamieszkał w Bytomiu. No więc jeszcze Bytom dochodził. Jeszcze zamieszkał na ulicy, która miała fantastyczną nazwę. Ulica Szczęście Górnika. Szczęście Górnika. Dobrze. No ten Bytom to potem mi się przydał. Bo gdyby nie on, ten Bytom i ten profesor Bytomiu, to ja bym nie jeździł do Bytomia. A nie jeżdżąc do Bytomia, nie natknąłbym się w tramwaju na dyrektora opery tamtejszej Włodzimierza Ormickiego, który namówił mnie do napisania pierwszej opery w życiu. I wystawił to w 1963 roku w lipcu. Przypadek zupełny. No i Warszawa pochłaniała mnie coraz bardziej. Nawiązywałem różne ciekawe kontakty, znajomości i szukałem miejsca dla siebie jako kompozytora. I stwierdziłem, że wejście na arenę warszawskiej jesieni bardzo trudne będzie. Dobrze już obsadzone, wszystko było zabezpieczone, interesa pewnych grup. Także myślę, tutaj siedźmy cicho, ale zauważyłem, że do opanowania jest leżąca odlogiem churalistyka polska. Wiechowicz już był stary, przestał komponować i churalistyką zajmowali się jacyś kompozytorzy dnia wczorajszego. I myślę, tu jest wdzięczne pole do popisu. A druga rzecz, która leżała odlogiem, to opera i balet. I w roku 59 stanąłem do konkursu chóralnego, który organizowało Ministerstwo Kultury, Związek Chórów i Orkiestr i zdobyłem dwie główne nagrody. I najważniejsze dla mnie było to, że w jury był jugosławski. Więc on zauważył, że ktoś nowy pojawił się, prawda, inaczej już myślący. No i już to było mile, sympatyczne dla mnie. Na dyplom napisałem balet jednoaktowy pod wdzięcznym tytułem Nagi Książę. Oparłem to na motywach andersenowskich Nowe Szaty Króla. Z tym, że jeżeli u Andersena głupota jest potępiona, wszyscy się śmieją na końcu z nagości króla, u mnie jest odwrotnie. Że ten śmiałek, który księciu odważył się wytknąć nagość, on ukarany został, a wszyscy pozostali w błędzie, że książę jest ubrany we wspaniałe szaty, których nie widzą tylko głupcy. Także u mnie nieprawda i fałsz triumfują, co było bardzo aktualne w owych czasach. Przecież wszystko się czytało, to wszystko były bujdy, kłamstwa, zwracanie głowy. Prawda była gdzieś ukryta głęboko. Fałsz, obłuda i kłamstwo na co dzień odnosiły zwycięstwa przez te lata. I Wodziczko mi wystawił 4 lata później ten balet w warszawskiej operze. No dobrze, po dyplomie powstała ciekawa sytuacja. Co robić ze sobą dalej? I tutaj zarysowała się perspektywa. Otóż w owych latach był taki zwyczaj, że młodzi kompozytorzy po studiach po roku mogli przystąpić do konkursu na dalsze studia za granicą, ale pod warunkiem, że otrzyma pierwszą nagrodę. No i szczęśliwie się złożyło, że zostałem laureatem pierwszej nagrody tego konkursu, czyli miałem w kieszeni stypendium rządu francuskiego. Oczywiście Wojtowicz, jako uczeń Nadi Boulanger przedwojenny, mówi, natychmiast musisz jechać do niej, bo ona jest nadzwyczajna. No więc na gwałt zacząłem się uczyć francuskiego i w roku 63 w marcu już wyjechałem do Paryża. Akurat Killer przede mną był właśnie na Nadi Boulanger, wyjechał rok wcześniej, to ja byłem tym kolejnym. A z Killerem prowadziłem właśnie bardzo ożywioną korespondencję, kiedy on był na stypendium. I od niego miałem kupę szereg informacji. No więc czas biegł szybko, posiedziałem trochę w Paryżu i wróciłem do kraju. No a w międzyczasie odbyła się premiera tego mojego pierwszego operowego dzieła Cyrana de Bergerac, właśnie w Bytomiu. No i tak to dobrze się zaczęło. Potem nabrałem apetytu właśnie na tą sceniczną twórczość. Przez 25 lat byłem stale obecny na scenach. Przyszły lata 90. i stało się coś dziwacznego. Opery polskie, teatry przestały się interesować rodzimą twórczością operową. Nic. Jeden Penderecki tylko miał szansę, czasami pojawił się ten Diabeł z Ludem, jakaś powtórka i nic więcej, żadnego nowego dzieła. Nie ma od tego czasu. Nie rozumiem tego, ale nic na to nie poradzę. Także nie wiem, jakie będą perspektywy polskiej opery na polskich scenach. Na razie nic nie widzę, nic się nie dzieje absolutnie. Pisanie oper to jest rzecz bardzo męcząca. To pochłania masę czasu. Rok, półtora roku to jest minimum. I nie zniechęca to jednak, bo ktoś, kto połknął raz takiego bakcyla operowego, to już do końca życia pozostaje usidlony przez damę, której na imię opera. Człowiek chce wracać, bo ta atmosfera, wie pani, przygotowań, prób, a i tych intryg operowych, to jest coś, co wciąga człowieka. No ale to się skończyło. No i myślę, trzeba jakoś nowy rozdział jakiś otworzyć, jak stan wojenny się zaczął. I dziwna rzecz, przypomniałam sobie, że przecież pierwszy utwór, jaki napisałem, to była kompozycja na organy. I ja przecież byłem organistą. I dlaczego ja nie piszę nic na organy? Zacząłem zastanawiać się w styczniu 82. Kościół, organy. Aha, muzyka kościelna. No więc zacząłem właśnie bardziej interesować się muzyką kościelną. O cerkwi jeszcze nie myśląc, bo Hajnówka pojawiła się w 83 roku. Wtedy po raz pierwszy przyjechałem do Hajnówki. Ale bez myśli o komponowaniu muzyki cerkiewnej. Ten pomysł przyszedł mi do głowy w 90 roku dopiero, bo zaczęły pojawiać się w programach jakieś nowe kompozycje, już rosyjskie kompozycje. Myślałem, dlaczego ja nie mogę komponować, też potrafię. No i wtedy Alleluja powstało w 90 roku. No i ten utwór zrobił nieprawdopodobną karierę. Dziś jak popatrzę, to właściwie wszystkie kontynenty śpiewały Alleluja. I Afryka nawet rok temu dostałem telefon od jakiegoś dżentelmena mówiącego po angielsku z prośbą, czy nie mógłbym przysłać nut Alleluja, bo chór z Namibii właśnie szykuje repertuar na konkurs w Nowym Jorku. Na drugi dzień wysłałem internetem i potem w internecie po paru miesiącach razem ich występ widzę, oni stoją i śpiewają Alleluja w Nowym Jorku. Ja myślę, to jak nuty dotarły, prawda? Murzyni. Walka brzydoty z pięknym zawsze była i będzie, to tego nie unikniemy absolutnie. Tylko stawiam pytanie, dlaczego nowoczesność, awangarda musi być odstręczająca i brzydka? Można być nowoczesnym i można być pięknym. I to nie przeczy jedno drugiemu absolutnie. I o tym trzeba wiedzieć. O, tak. Mnie interesują skrajności. Mnie interesuje to, co było bardzo dawno w muzyce, interesuje to, co nowe. Tylko z tego, co nowe, to ja nie biorę wszystkiego, tylko pewne rzeczy, które mi odpowiadają. I trzymam się centrum, bo to gwarantuje, że chociaż część tej twórczości przeżyje taki krytyczny okres próby i utrwali się w repertuarze, o co każdemu przecież chodzi. To jest najważniejsza rzecz, żeby nie mieć jednego wykonania, a potem utrwalić do szuflady, na półkę, żeby po pierwszym wykonaniu następowały kolejne. I przy tym ja osobiście najbardziej cenię to wykonanie, do którego się nie przyczyniam. Natomiast wykonania, których często świadkamy, jesteśmy w jakichś festiwalach organizowanych przez różne komitety organizacyjne i artystyczne komisje. To nie jest takie wartościowe, bo tu działają znajomości, układy, układziki, stosunki i tak dalej. To są takie, jak mówię, zadekretowane wykonania. No ale nie potępiajmy festiwali, bo ja też siedzę w festiwalu, prawda? Tu przecież miasto i to jest bardzo dobry festiwal. Od pewnego czasu toczy się taka wewnętrzna walka dwóch stronnictw. Jedno, wygodnictwo. A po co tam chodzić, a po co tam jechać, lepiej siedzieć w domu, nie zawracać głowy, przeczytać gazetę i daj spokój. Druga, stronnictwo mówi, bzdura, trzeba chodzić, jeździć, działać, ruszać się. I to dwie tendencje walczą ze sobą. Jak na razie to zwycięską stroną wciąż jest ta, która żąda czynu. Także istotnie, czasami czuję się właśnie jak ostatni Mohikanin, który z tego sowieckiego piekla wyrwał się i znalazł sobie miejsce tutaj w centralnej Polsce. Mnie się udało. Społeczeństwo wileńskie zostało bezpowrotnie zniszczone. O, to jest największa strata naszej kultury. Czym byłaby polska kultura bez Mickiewicza? Słowackiego, który tam też się wykształcił, bez Moniuszki, bez Karlowicza, no i w pewnym sensie bez Twardowskiego na końcu.
Była to audycja Alicji Pietruczuk, Szczęśliwe przypadki Romualda Twardowskiego.